Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał i już w tej chwili pojawił się w studiu, będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kupliński przy mikrofonie 510-37-36, numer telefonu do studia. Sławek i ja czekamy na Państwa udział w tym programie, no oczywiście inni słuchacze także. 510-37-32, czujny numer, automatyczny sekretarz nagrywa Państwa wypowiedzi i czas reakcji @radioszczecin.pl. Można pisać, zachęcamy do tego, dużo maili otrzymujemy i cały czas ponawiam i powtarzam moją prośbę, żeby pisać krótko i ze kontaktem do siebie, jakimś numerem telefonu, gdybyśmy chcieli Państwa zaprosić po prostu do udziału w tym programie, bo taka możliwość również jest. Na dzisiaj miasto o poranku po raz kolejny zablokowane przez tramwaj, który się zepsuł. Kilka linii stanęło z tej okazji. Nasz słuchacz skomentował tę sytuację w taki sposób.
Dzień dobry, mówię Ryszard ze Szczecina. Po raz kolejny słyszę w radiu, że tramwaj się zepsuł, linia zablokowana, jedna, druga, trzecia, piąta. Tramwaj jest niemobilny. Jeżeli się zepsuje na torach, nic się nie można zrobić. Dlaczego się forsuje w Szczecinie budowę systemu tramwajowego, nowych systemów? Autobus jest dużo efektywniejszy. Zepsuje się, odkolowuje się go na bok i wszystko działa. Tramwaj blokuje wszystko.
Dziękujemy za ten komentarz i za ten telefon. No nie da się zaprzeczyć, że jeżeli rzeczywiście tramwaj się zepsuje w taki sposób, że to go całkowicie unieruchomi, no to blokada bywa bardzo długa i kłopotliwa. No bo jak taki tramwaj scholować? Przez całą trasę tramwajową musi przyjechać specjalny pojazd, który go odholuje, to trwa. No i oczywiście mamy zablokowanych, tak jak dzisiaj rano, kilka linii. Z autobusami takiego problemu wydawałoby się nie ma. Ale jest z kolei inny, jeżeli chodzi o autobusy, a mianowicie są zupełnie nie korkoodporne. Natomiast tramwaje, no na przykład na trasie z Prawobrzeża na Lewobrzeże, zupełnie sobie z tymi korkami nieźle radzą, a korki są, o czym wiedzą i czego doświadczają ci, którzy mieszkają na Prawobrzeżu i codziennie rano na Lewobrzeże dojechać, no muszą, a czasami sprawia to ogromne problemy. Dzisiaj chcieliśmy trochę poopowiadać Państwu o korku, który powstał tam, gdzie tramwaju nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Mianowicie chodzi o szosę Stargardzką, wiadukt w Kijewie. Tam jest prowadzony remont, zwężenie drogi i do tego jeszcze doszło do kolizji. Ogromne korki od samego rana. Sprawdzałem przed programem, te korki już się rozładowały. No ale co tu powiedzieć? Jaką służbę tutaj wywołać do odpowiedzi? Co te służby mogłyby nam ciekawego na ten temat powiedzieć? Czy w ogóle jakiś pomysł jest możliwy na takie sytuacje? W moim przekonaniu nie ma. Jest remont, jest zwężenie, do tego jeszcze dochodzi kolizja i koniec. Wszyscy mają problem, nie ma jak tego ominąć. No przecież nikt nie przerzuci awaryjnego, tymczasowego mostu nad A6, żeby ominąć ten plac robót i te korki ewentualne rozładowywać. Musimy się pomęczyć, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na Prawobrzeżu, daleko na Prawobrzeżu. I no czekać, aż ten remont się zakończy. Teraz o kontrolach prędkości wiele komentarzy wywołał nasz słuchacz, który zatelefonował pod czujny numer i poskarżył się na policję, że ta kontroluje prędkość niezgodnie z przepisami, a mianowicie z ukrycia. To znaczy policjanci chowają swój pojazd, swój samochód i kontrolują prędkość radarem tak, że no nie widać tej kontroli. Według naszego słuchacza to jest niezgodne z przepisami, ponieważ samochód musi być widoczny. No powiem uczciwie, że dokładnie tych przepisów to nie analizowałem. I nie wiem jak jest, wydaje mi się, że wygląda to w ten sposób, że w terenie zabudowanym samochodu w ogóle nie musi być. Tylko umundurowany funkcjonariusz, poza terenem zabudowanym to już powinien ten samochód stać. Oczywiście samochód oznakowany odpowiednio, ale mówię, nie jestem ekspertem, nie znam tych przepisów. Tak jak powiedziałem, fala komentarzy po wypowiedzi naszego słuchacza. Zacznę może od króciutkiego maila. Jak dla mnie słuchacz powinien się najpierw zastanowić, czy jazda powyżej dozwolonej prędkości jest zgodna z prawem, a nie czy policjant dobrze stoi zgodnie z prawem. Co za czasy? Króciutki komentarz i telefon.
Ten słuchacz, pirat, który tak narzekał na kontrolę policji, na co to nadary, niech sobie pojedzie do Niemiec. Jak dostanie światłem po oczach, od razu mu noga z gazu spadnie. Tam nie ma żadnych oznaczeń, że jest kontrola prędkości, wielkich tablic, że policja stoi. To nie na tym rzecz polega. Polega na tym, żeby przestrzegać prędkości. A ostatnio byłem w Szczecinie, to tam znak 30, a wszyscy 70, 80 jadą. No, całe polskie myślenie.
Jest to za to, że ich chowali, łapali, wszyscy kierowców, którzy szybko jeżdżą, zawierali im prawo jazdy. To, co się dzieje. na polskich drogach, to jest tragedia. Tragedia. Młodzi na 3, 4, na 40, 80. Zabierać prawo jazdy. Policjanci nie dają co ruch. Łapać, zabierać prawo jazdy. Nie ma litości.
To tylko niektóre przykłady telefonów. Generalnie nasi słuchacze są za tym, żeby kontrolować nawet znienacka, nawet nieoznakowanymi pojazdami w taki sposób, aby kierowcy nawet nie mieli świadomości, kiedy są kontrolowani. Ja ze własnego doświadczenia, nie wiem jak jest w Niemczech, ale dalej byłem i wiem, że czasami wynik takiej kontroli jest naprawdę niespodzianką dla kierowcy, bo się otrzymuje do domu taki list ze zdjęciem. Nie wiadomo jak, kiedy, co, ale jest zdjęcie, jest data, jest przekroczenie prędkości na autostradzie i trzeba płacić, nie ma zmiłuj. Tak więc, drodzy kierowcy, trzymajmy się przepisów o ruchu drogowym i tak jak nasi tutaj rozmówcy, ci, którzy telefonowali pod czujny numer, zaznaczyli, są za kontrolami. Ja także jestem za kontrolami częstymi, tak żeby kierowcy nawet nie wiedzieli i nie spodziewali się, kiedy mogą zostać skontrolowani na prędkość. Ale jest w moim przekonaniu jedno bardzo ważne i poważne ale. Otóż z moich obserwacji wynika, że ci policjanci kontrolują prędkość nie tam, gdzie trzeba. Owszem, jest ograniczenie prędkości w jakimś tam miejscu, ale jest to miejsce dosyć bezpieczne, nie ma chodnika z boku, ruch nie aż tak wielki, a tam akurat sobie upodobali i tam stoją i tam kontrolują. Tak ogólnie, taka moja obserwacja, nie wiem czy państwo z tym zgodzą się czy nie. Tam gdzie trzeba, to tych policjantów się nie widuje. Tam gdzie nie trzeba, tak na oko, tam oni są i tam kontrolują. To jeszcze jeden nagrany telefon w tej sprawie.
Kontroli z suszarką prawie nie ma żadnych. Poruszam się codziennie, robię po kilkaset kilometrów, kilka razy przejeżdżam głównymi ulicami. Nie ma kompletnie żadnej kontroli. Co się tyczy prędkości, nagminnie cały czas jest ta prędkość łamana, kierowcy się nie boją, a tutaj jest problem, bo gdzieś tak nieprawnie stanął z suszarką. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję za ten telefon. To wszystko na temat kontroli prędkości. Jeżeli państwo chcą to komentować, czy państwo zgadzają się z tym zdaniem i moim, i tego słuchacza, który nagrał swoją wypowiedź, że tam, gdzie trzeba, to nie ma tych kontroli. Tam, gdzie nie trzeba, mimo że stoi sobie jakieś takie zapomniane ograniczenie prędkości, tam akurat kontrola jest. 510-37-32 numer czujny z trzema szóstkami to jest do naszego studia i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Nasz pierwszy gość dzisiaj, pani Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. Dzień dobry pani Justyno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będzie o tak zwanych zwrotkach. Długi już czas czekał ten mail na przeczytanie, ale czekaliśmy także na możliwość porozmawiania z panią Justyną Siwek z Poczty Polskiej na ten temat. Czy mogliby państwo zająć się sprawą dotyczącą polskiej poczty? Pisze nasza słuchaczka, a konkretnie listów wysyłanych wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Codziennie wysyłamy jako firma około 30 listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru za tak zwaną żółtą zwrotkę. Zleceniobiorca, to jest Poczta Polska, kasuje dodatkową opłatę 2,60 do listu poleconego. W przypadku odbioru takiego listu, listonosz bez problemu dostarcza nam potwierdzenie odbioru i nie kasuje za to żadnej opłaty. Jednak sytuacja zmienia się w momencie, kiedy adresat nie odbierze przesyłki i taki list powraca do nas z informacją, na przykład nie podjęto w terminie. Wtedy poczta żąda ponownego zapłacenia kwoty 2,60 za niepodjętą przesyłkę, mimo że przecież już raz zapłaciłam za zwrot. Od listonosza usłyszałam, że w przypadku, gdy odmówię przyjęcia zwrotu i zapłacenia za niego, zostanie sporządzony protokół i list zostanie zniszczony. Czy nie wydaje się państwu to oszustwem ze strony poczty, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, dopłacam już do listu za to, że listonosz dostarczy mi potwierdzenie odbioru, więc czym różni się zwrotne potwierdzenie odbioru od nieodebranego listu z tym samym zwrotnym potwierdzeniem odbioru? Pozdrawiam, nasza słuchaczka. Pani Justyno, listonosz tak czy siak, tak skracając i upraszczając, listonosz tak czy siak przynosi do naszej słuchaczki albo tę tak zwaną zwrotkę, tą żółtą karteczkę z adnotacją, że list został odebrany, Albo jeżeli tak. ten list nie został odebrany, to przynosi tą zwrotkę razem z tym listem, więc w zasadzie ta usługa kompletnie niczym się nie różni. I tak listonosz musi przyjść, i tak musi przyjść.
Usługa się zasadniczo różni, dlatego że zasady zwracania korespondencji są takie same niezależnie od tego, czy jest to list polecony, czyli zwykły, czy jest to list z potwierdzeniem odbioru, czy bez potwierdzenia odbioru. Czyli to jest, tutaj mamy akurat do czynienia jakby z podwójną zwrotką w tym przypadku, o którym pan redaktor mówi. Natomiast generalnie to są dwie różne rzeczy, czyli czym innym jest jakby oddanie nadawcy przesyłki, która nie została doręczona z różnych powodów i to jest oddzielna procedura, oddzielne postępowanie i ta opłata to nie jest tylko czas listonosza, ale też czas sortowni, czas adnotacji, czyli tych wszystkich procedur, które są jeszcze po drodze wykonywane, zanim adresat tę przesyłkę otrzyma. I to jest zupełnie inna jakby usługa, inna procedura. Natomiast zwrotne potwierdzenie odbioru i ta usługa, czyli tak zwana żółta karteczka w wersji papierowej, to jest po prostu inny rodzaj usługi. I ja rozumiem, że tutaj akurat te dwie usługi wystąpiły jednocześnie, czyli jednocześnie oddawaliśmy list, którego nie mogliśmy doręczyć.
Dobrze, czyli te drugie 2,60 za to, że listonosz przyniesie ten nieodebrany list, te 2,60 to nie jest za pracę listonosza, tylko za pracę sortowni i różnych innych urządzeń, być może osób, które wzięły udział w tym, aby ten nieodebrany list mógł zostać zwrócony do nadawcy. I to kosztuje 2,60 zł. Tak, tak to można w skrócie powiedzieć.
Tak, to jest zryczałtowana opłata, tak to można powiedzieć. Oczywiście, jeżeli tak jak tutaj zostało powiedziane, nie zostanie przez adresata
odebrany
przyjęta
list.
Ta przesyłka, odebrany ten list. Nie wiem, już mówię już w tym momencie o adresacie, tak, który może też nie zechcieć tej przesyłki odebrać. W tym momencie rzeczywiście tutaj listonosz dobrze poinformował klienta. Zgodnie z procedurą taka przesyłka będzie za jakiś czas zniszczona i no, w pewnym sensie te opłaty też obejmują tego typu postępowanie, bo oczywiście zdarzają się takie sytuacje,
czyli
że nie
te
możemy doręczyć.
Które, te 2,60, które zapłaci nadawca za to, że mu Poczta Polska zwróciła nieodebrany list, to także jest opłata za to, co by było, gdyby list został zniszczony, tak?
To jest też opłata za to, że na przykład, znaczy to jest opłata za całą procedurę, tak? A procedura na przykład może być też taka sytuacja, że zanim ustalimy do kogo w ogóle oddać, to jeszcze musi taka przesyłka chwilę być w specjalnym magazynie, gdzie przechowujemy takie niedoręczalne przesyłki. Więc jest to po prostu cała procedura zwrotu takiej przesyłki, której z jakichś powodów nie możemy adresatowi doręczyć. Na szczęście zdecydowaną większość przesyłek doręczamy do adresatów, kiedy adresy są prawidłowe i istniejące i są dobrze wypisane. Natomiast są pewne przypadki szczególne, kiedy rzeczywiście musimy oddać list i wtedy po prostu zgodnie z regulaminem i zgodnie z cennikiem pobieramy za to określoną opłatę.
Dobrze, czyli
i tak to wygląda, tak to się dzieje.
Czyli jeszcze raz, 2,60, te drugie 2,60, bo te pierwsze 2,60 to jest za żółtą karteczkę, która wróci do nadawcy, jeżeli list zostanie odebrany i na tej żółtej karteczce będzie adnotacja, odebrano i data, żeby miał potwierdzenie, że odebrano. Natomiast te drugie 2,60 będzie w przypadku, kiedy jeszcze w dodatku listonosz przyniesie ten nieodebrany już list. I te 2,60 to jest za to, że tam, że on był przechowywany,
tego,
że był sortowany i tak dalej.
Niezależnie od tego, czy to będzie list, który był nadany jako priorytetowy, czy jako ekonomiczny, w momencie, kiedy odsyłamy już ten list do nadawcy, odsyłamy go z zasady jako ta najtańsza przesyłka za 2,60.
Dobrze, to teraz ostatnie pytanie, pani Justyno, bo tutaj listonosz, jak pani powiedziała, dobrze poinformował nadawcę, że w przypadku, kiedy on odmówi odbioru tego listu, to on zostanie tam zniszczony po prostu.
Taka jest procedura, jeżeli to,
czyli poczta straci na tym liście 2,60, rozumiem, tak? Wykona pewną pracę, list będzie magazynowany, sortowany, listonosz go przyniesie, a na końcu ktoś może powiedzieć, a ja nie chcę tego listu, no i poczta traci.
No poczta ponosi koszt takich sytuacji, oczywiście. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, natomiast no, my też po prostu nie możemy zmusić nadawcy, tak? Nie mamy
żeby
takiej
odebrał.
Możliwości fizycznie, żeby odebrał i nie mamy takiej możliwości tutaj, żeby kogoś
pani Justyno, ale to nie ma logiki w tym w ogóle.
To jest procedura, która jest przyjęta w ogóle ogólnopocztowa, mogłabym powiedzieć ogólnoświatowa, bo dotyczy ona zarówno
trendy ogólnoświatowe, polskich,
jak i przesyłek zagranicznych. No taki jest po prostu przyjęty sposób postępowania. Jeżeli nie możemy doręczyć przesyłki do adresata, zwracamy ją do nadawcy. Ale może być też taka sytuacja, że nadawca w ogóle nie umieści swojego adresu, więc nie mamy możliwości, żeby ją zwrócić do nadawcy. Jeżeli mamy możliwość, podejmujemy taką próbę, bo zależy nam na tym, żeby tę przesyłkę doręczyć, a jeżeli nadawca odmówi przyjęcia...
Czyli można powiedzieć, że w przypadku, kiedy odbiorca nie odbierze listu, poczta zaczyna już ponosić jakieś koszty, oblicza te koszty na około, jeżeli chodzi o jeden list, na 2,60, ale tak naprawdę to jest trochę taka gra w ciemno, bo odbierze, nie odbierze ten nadawca. Odbierze, nie odbierze. Jak nie odbierze, no to tracimy 2,60. Jak odbierze, dobrze. Udało się, tak? Tak to wygląda.
Kiedy na przykład adresat po jakimś czasie podejmuje reklamację i też takie sytuacje się zdarzają, może częściej w przypadku paczek niż akurat w przypadku listów, ale może być też taka sytuacja, że adresat, który będzie upoważniony przez nadawcę, zareklamuje tę przesyłkę i my tę przesyłkę wtedy jednak, pomimo tego, że nie mogliśmy jej doręczyć, odnajdziemy ją w magazynie przesyłek niedoręczalnych, bo jeszcze przez jakiś czas taką przesyłkę przechowujemy, czyli też dajemy szansę jednak na odebranie tej przesyłki i na to, żeby ona jednak do tego adresata dotarła. Czasami są jakieś pomyłki w adresie i wtedy ta przesyłka nie może dojść, a na przykład w środku przesyłki jest informacja, która pozwala ją doręczyć.
No rozumiem. To pani Justyno, wytłumaczyła mi pani, że jednak jest sens przechowania tego nieodebranego listu przez jakiś czas, bo jednak ten odbiorca może za jakiś czas zgłosić się, no i wtedy ten list jest, czeka, proszę bardzo, to jest list do pana. Do pana, pani. Ale w dalszym ciągu nie widzę jakiejś takiej, nie wiem, logiki w pobieraniu tej opłaty, skoro tak naprawdę to jest, no nie wiem, no poczta tutaj inwestuje, owszem, no musi, powinna, ale z drugiej strony ten, który nadał ten list, nie musi tej opłaty uiścić, zatem poczta to w tym momencie traci. Ale wydaje mi się, że jednak nie traci. Czy w takim układzie nie warto byłoby, żeby sprawa była przejrzysta, zrezygnować w ogóle z tej opłaty 2,60, tej dodatkowej za obracanie tego listu?
Nie, z naszego punktu widzenia są to dwie różne usługi.
No ja rozumiem, ale ta druga 2,60 jest zupełnie nieobowiązkową usługą. Nie macie żadnej umowy na tę usługę.
No mamy w pewnym sensie.
A gdybyście mieli, to ten, który wysłał ten list, musiałby odebrać list, albo przynajmniej musiałby zapłacić te 2,60. Gdyby była taka umowa, ale jej nie ma najwyraźniej, skoro nie ma takiego obowiązku ani odebrać, ani zapłacić.
Panie redaktorze, oczywiście takie sytuacje incydentalnie się zdarzają, że można nie odebrać. Natomiast co do zasady, większość osób, które wysyłają przesyłki, chce je otrzymać. I tutaj zdecydowanie jednak będziemy taką usługę świadczyć, aby oddawać list nadawcy wtedy, kiedy nie możemy go doręczyć. I tak jak mówię, jest to standard pocztowy ogólnoświatowy. Mhm. Inne poczty również w ten sposób postępują, gdyby na przykład wysłał pan list innego kraju.
Pani Justyno, wszystko jasne. Tak naprawdę to nie ma na to żadnej umowy i taka informacja dla naszych słuchaczy. Nie muszą państwo tych listów odbierać. Nie ma na to żadnej umowy. Wtedy poczta ponosi stratę w przypadku jednego listu 2,60. Po prostu. No tak możemy to podsumować, tak?
Ale tracicie list.
Ale no tak, ale to i tak wiemy, co w tym liście jest, bo to jest nasz list, który napisaliśmy i tyle. Pan Włodzimierz jeszcze z pytaniem. Halo, panie Włodzimierz.
Dzień dobry.
Damy głos, pani Justyno. Damy głos panu Włodzimierzowi, tak? Słuchamy.
Zaraz, ciszę radio. Mam takie pytanie do pani. A co będzie, jeżeli ja wysyłam pismo urzędowe i odbiorca ma terminy i tak dalej, dotyczące urzędowych spraw między nami, na przykład cywilnoprawnych i tak dalej, sądowych, i czy poczta mi dostarczy zwrotkę z adnotacją, że adresat nie chciał odebrać? Bo to jest bardzo ważne, na przykład dla sądu, dla prokuratury, dla policji, dla innych urzędów.
Że odmówił odbioru.
Tak,
po prostu.
Że odmówił odebrania.
Czyli nie tylko, że nie odmówił.
Filozofuje, a to jest bardzo ważna informacja.
Rozumiem, panie Włodzimierzu.
W sądzie się okaże, że nie wysłałem, nie odebrał, nie wiedział i tak dalej.
Dokładnie.
I mam pytanie właśnie.
Rozumiem, panie Włodzimierzu, intencję pana pytania. Dziękuję bardzo. No chodzi o to, czy po prostu na tej zwrotce jest przyczyna nieodebrania listu. Przyczyna. No po prostu nie podjęto, czy nie podjęto? Podjęto, bo ktoś odmówił, czy nie podjęto, bo po prostu nie ma takiego na przykład adresu, albo adresat nieznany.
to są wtedy dwa różne powody, tak? Czym innym jest sytuacja, jeżeli nie możemy doręczyć, bo taki adres nie istnieje, tak? I może też być taka potencjalnie sytuacja. Natomiast czym innym jest taka sytuacja, kiedy przesyłka jest awizowana i nie zostaje podjęta w terminie z placówki pocztowej. I wtedy faktycznie informujemy nadawcę o tym, że przesyłka nie została podjęta w terminie podanym na awizo. I to jest bardzo ważne rzeczywiście faktycznie dla sądów i dla nadawców tego rodzaju pism.
Pani Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję
za udział
bardzo
w dzisiejszym programie. Dziękuję i do usłyszenia. Pan Michał do nas zadzwonił. Teraz o korkach będzie przez chwilę. Panie Michale, jakieś wiadomości?
Dzień dobry. Ja tutaj właśnie komentarza w sprawie dzisiejszego korku. Ja również stawiam około 50 minut. Mam dwie kwestie. Pierwsza kwestia, że nie działa system kamer i tych tablic świetnych. Ja jeszcze jechałem o 9 rano, jeszcze miałem możliwość zjazdu przez Dunowo, Bielgowo i Dąbie, ale jak po prostu zobaczyłem w internecie, kamery w ogóle się nie wyświetlają. Gdyby mi się wyświetliły, wiedziałbym, żeby uciekać w kierunku Dąbie. Druga rzecz, jest ona na końcu objazd, odpłoni ulicą Kozią, przyjeżdża wiadukt, on bierze aż w niebo, dalej w kierunku ulicy Wiedzień czy Dąbskiej. On jest taki dukt leśny, trzeba by go utwardzić jakimś tłuczniem. To byłaby alternatywa dla naprawdę postojężnych korków.
Panie Michale, dziękuję za informację. Jeżeli chodzi o brak kamer, nie wiem, o jakich kamerach pan mówi, bo dzisiaj sprawdzę.
Pierwsza tablica świetlna.
Aha. Nie, to mówimy o tablicach świetlnych, tak? Nie o kamerach.
Tak, dokładnie. Tam też jest kamera. Tam też jest świetlenie sterowania ruchem. Jest także kamera, która pokazuje w czasie rzeczywistym widok trasy w kierunku właśnie na Szczecin.
Nie wiem, czy ta kamera dzisiaj działała, czy nie, bo nie zaglądałem na jej obraz. W internecie jest oczywiście obraz tej kamery dostępny i z tego, co ja pamiętam, to rzadko się zdarza, żeby ona nie działała. Nie wiem, co się dzisiaj stało.
Ja dzisiaj o 9 właśnie, tak? zanim mogę skręcić w kierunku
Panie Michale, pan zanika, że tak powiem. Jakby pan mógł trochę głośniej albo, nie wiem, w innym miejscu, żeby zasięg złapać?
Ja próbowałem podejrzeć na stronie internetowej.
I nie było obrazu. Dobrze, no rozumiem. Być może jakaś awaria. A to powiem panu, że to rzadko się zdarza, bo ta kamera jest jedną z bardziej niezawodnych na tej trasie z Płoni do centrum Szczecina. Natomiast jeżeli chodzi o informacje o korkach, to no, z tego co wiem, to u nas w radiu były bardzo regularnie i często podawane. No i chociażby na tej podstawie można było sobie zaplanować jakiś objazd. Jeżeli chodzi o ten dukt leśny, o którym pan wspomniał, nie sądzę, żeby to było możliwe. To są sprawy, kto tym zarządza, kto jest właścicielem i tak dalej, skomplikowane, raczej nierealne. Jeżeli chodzi o objazd przez Dąbie, to tak, ma pan rację, w takiej sytuacji można by było jakoś sobie poradzić. No wprawdzie dużo nadrobić, to jest bardzo okrężna trasa, ale rzeczywiście, jeżeli się wie o jakimś gigantycznym korku, to może rzeczywiście tamtędy byłoby lepiej. No ale trzeba wiedzieć. U nas w radiu takie informacje były i to były często. Panie Michale, dziękuję za telefon. Dziękuję, do usłyszenia. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej, jest z nami. Dzień dobry, panie Wojciechu, witam.
Kłaniam się, dzień dobry.
Witam, panie Wojciechu. Wrócimy do drugiej tury wyborów samorządowych, a może nawet do pierwszej również, bo temat jest szerszy. Nie o wynikach wyboru, nie o frekwencji, ale o RODO. Ostatnio no, weszły nowe przepisy i tak naprawdę to już od dłuższego czasu wielu z nas, słusznie czy nie, chyba słusznie jednak, no, jesteśmy uwrażliwieni na swoje dane osobowe, na ochronę tych danych osobowych, bo wiadomo, co z tymi danymi osobowymi można zrobić. Już nie wspomnę o oszustwach i innych takich no, bardzo niebezpiecznych zdarzeniach, no ale można po prostu nimi handlować, to jest towar, wiemy o tym doskonale. I ci, którzy te dane osobowe utracili, wiedzą, jakie z tym mogą być związane później problemy. Cała masa korespondencji niechcianej, telefonów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu przy okazji jeszcze wyborów dochodzi taka kwestia, kto jak głosował. No może akurat trudno dowiedzieć się, kto jak głosował, ale czy zagłosował albo nie zagłosował, to już można. Z listy po prostu. Napisał do nas słuchacz. W nawiązaniu do obowiązujących przepisów RODO i ostatnich wyborów samorządowych zwracam się z prośbą o poruszenie tematu ochrony danych osobowych przez komisje wyborcze. Precyzując moją prośbę, informuję, że jako osoba uczestnicząca w ostatnich wyborach zaniepokoiła mnie łatwość w dostępie do danych mieszkańców okolicznych budynków, mieszkań, sąsiadów. Składając podpis przy pobieraniu formularzy wyborczych, miałem pełną możliwość do zaglądnięcia w dane osobowe sąsiadów oraz mogłem swobodnie zweryfikować, czy uczestniczyli oni w głosowaniu. A głosowałem w komisji wyborczej mieszczącej się w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Romera w Szczecinie, więc bardzo precyzyjne informacje mamy. Panie Wojciechu, czy są jakieś przepisy, które regulują to? Bo jak się wydaje, to ktoś, kto podpisuje taką listę w momencie, kiedy odbiera kartę do głosowania, nie powinien mieć wglądu szerzej w tę listę, tak aby mógł zobaczyć, kto tam jeszcze na tej liście jest zapisany, bo tam są imiona, nazwiska, jak dobrze sobie przypominam, i adresy. Tak, panie Wojciechu?
Zaczął pan od pytania, czy to słusznie, czy niesłusznie zachować się z wrażliwość na dane osobowe, na ochronę danych osobowych. Oczywiście, że słusznie. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że podstawowym aktem prawnym, który reguluje przebieg i organizację wyborów w Polsce, jest kodeks wyborczy. I kodeks wyborczy określa precyzyjnie zasady przeprowadzenia wyborów, w tym również sposób i zakres pozyskiwanych danych osobowych od wszystkich osób, które w te wybory są zaangażowane. Jednocześnie chcę podkreślić, że ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, zwane RODO, nie zmienia zasad głosowania, w tym podejmowania czynności przed wydaniem karty do głosowania. Co ważne, spisy wyborców pozostają pod nadzorem członków komisji i powinny pozostawać pod tym nadzorem, a osoba głosująca bez obaw powinna złożyć swój podpis na spisie, odbierając karty do głosowania, tak, żeby jednocześnie była spokojna, że jej dane osobowe są chronione z należytą starannością. I jakkolwiek RODO nie zmienia w żadnym zakresie zasad głosowania, to już wcześniej, przed wejściem w życie RODO, były stosowane przez komisje, obwodowe komisje wyborcze, osłony na karty do głosowania. Te osłony miały za zadanie uniemożliwić osobom postronnym zapoznanie się, kto nad nami albo kto pod nami już odebrał kartę do głosowania i wziął udział w wyborach.
Pan Wojciech, przepraszam, pan Jacek do nas zadzwonił z pytaniem. Dzień dobry, panie Jacku.
Witam, dzień dobry.
Witam.
Ja głosowałem w szkole przy ulicy Brodnickiej w Szczecinie i tak jak to było przy pierwszej turze wyborów, taka osłona była, ale mimo tego mogłem zobaczyć, tak kątem oka widziałem, czy moi sąsiedzi byli na głosowaniu, czy nie, mimo że ta osłona była. A na drugiej turze wyborów tej osłony w ogóle nie było, więc widziałem nie tylko moich najbliższych sąsiadów, także i wszystkie osoby, które były, które nie były. Ja tam zwróciłem tylko uwagę na moich znajomych z mojej klatki, czy byli, czy nie byli. Także ta osłona w pierwszej turze niby była, ale było widać, a w drugiej turze jej w ogóle nie było.
Panie Jacku, dziękuję za tę informację. To szkoła przy Brudnickiej.
Tak, przy Brudnickiej.
Także dziękuję bardzo. Także słyszeliśmy z relacji naszych znajomych tutaj w radiu, że także bywało tak, że tych osłon w ogóle nie było. Panie Wojciechu, czy to jest obowiązek komisji wyborczej, by zastosować taką osłonę na tej liście głosujących? Tej liście, gdzie są zapisywani wyborcy, którzy odbierają karty?
Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych jasno określiła, że te komisje muszą zwrócić uwagę na bezwzględną konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych wyborców ujętych w spisie, tak żeby nie doszło do ujawnienia danych osobowych innych osób w sytuacji, gdy dany wyborca potwierdza odbiór karty do głosowania. I w tych wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej znalazło się takie postanowienie, że w celu właśnie zabezpieczenia danych osobowych innych wyborców, komisja stosuje przekazane przez Urząd Gminy, to pragnę podkreślić, osłony na spisy, takie osłony, które zabezpieczałyby dane osobowe innych osób ujętych w spisie. Co ważne, PKW przypomniała, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie takiego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Więc ze strony Państwowej Komisji Wyborczej w kierunku obwodowych komisji wyborczych poszedł bardzo jasny sygnał, no i też przestroga przed niedopełnieniem obowiązku.
Czyli obowiązek jest, tak? Muszą być te osłony i muszą być one no, skuteczne, podkreślmy tutaj, bo tak jak słuchacz powiedział, w pierwszej turze te osłony owszem były, ale nieskuteczne jego zdaniem, a w drugiej już w ogóle nie było.
Można tylko ale jest to sytuacją, że tak się zdarzyło, natomiast nie powinno to było się zdarzyć. Komisje, obwodowe komisje wyborcze, nie wiem czy tak było, bo nie było mnie przy tych sytuacjach, no ale z tych relacji, które przed chwilą usłyszeliśmy, wynika, że mogło tak się zdarzyć. Można ubolewać tylko nad tym, że tak się zdarzyło. Natomiast warto byłoby się zastanowić, czy poszukać odpowiedzi, dlaczego dana gmina nie dostarczyła komisjom takich osłon.
Czyli podsumujmy, obowiązek jest, tak? Obowiązek spoczywa na gminie, ale zdarzały się...
Jak najbardziej tak.
I zdarzały się przypadki, że tych osłon nie było. Co wtedy? Jeżeli taki przypadek jest. Najbliższe wybory
było,
i teraz postarajmy się...
Zastosować jakieś inne rozwiązania zaradcze, na przykład przysłonić pozostałe rubryki w tabelce kartką papieru. To nie musi być osłona specjalnie wykonana. Można było podejść do sprawy w sposób indywidualny, gdyby tych osłon zabrakło. Należało przede wszystkim postępować tak, aby uchronić, czy jakby zapobiec ujawnieniu danych osobowych innych wyborców w sytuacji, gdy inny wyborca składał podpis na spisie wyborców, odbierając karty do głosowania.
No dobrze, panie Wojciechu, to już tak na przyszłość. Co ma zrobić wyborca, kiedy te dane nie są zabezpieczone? Widzi to, jest akurat w lokalu wyborczym, nie są zabezpieczone dane. Komisja nie ma ani karty, ani w żaden inny sposób nie zrobiła tego, aby ta lista głosujących była przesłonięta. Co może zrobić? Czy może jakoś zareagować?
Tak, taka reakcja jest nawet wskazana. My wielokrotnie w naszych spotach edukacyjnych, w materiałach poradnikowych informowaliśmy wyborców o tym, że jeżeli spotkają się z jakąkolwiek nieprawidłowością, to mogą zgłaszać takie nieprawidłowości na przykład gminnej komisji wyborczej. Mogą zgłaszać również swoje uwagi do delegatur Krajowego Biura Wyborczego, których jest 49 na terenie całego kraju. Mogą również skarżyć się do komisarza wyborczego. Więc tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Każda taka skarga jest wnikliwie badana. Jeżeli dochodzi do stwierdzenia, że mamy tutaj do czynienia z taką potwierdzoną sytuacją, no to są podejmowane środki zaradcze.
To panie Wojciechu, ale czy mogą na miejscu natychmiast zareagować w taki sposób, że powiedzieć członkom tej komisji lokalnej, proszę państwa, ale ta lista nie jest zabezpieczona i proszę przerwać głosowanie, tak? No, tak nie może być. Przepisy nakładają na was obowiązek, aby ta lista była zabezpieczona albo odpowiednim zabezpieczeniem dostarczonym przez gminę, albo przez państwa. Proszę natychmiast zatrzymać głosowanie i zrobić to zgodnie z przepisami. No bo wie pan, później to już jest taka trochę musztarda po obiedzie. A czy była zabezpieczona, a czy nie była? Ktoś
ja
musi to
tym,
sprawdzić, świadków przesłuchać i tak dalej.
Po fakcie, wskazując te jednostki, podmioty czy organy, miałem na myśli to, żeby taka reakcja była natychmiastowa. Wskazywałem jakby różne ścieżki dotarcia do osób, które mogłyby zaradzić tej sytuacji, ale oczywiście jak najbardziej również można zwrócić na miejscu w lokalu wyborczym uwagę takiej komisji, że brakuje tych osłon albo że nie są stosowane inne rozwiązania, które mogłyby zapobiec ujawnieniu danych osobowych innych
osób. I przypomnieć tym ludziom, którzy siedzą w komisji, że to należy do ich
obowiązku. Jak najbardziej. A za niedopełnienie tego obowiązku można się spotkać z odpowiedzialnością prawną.
A jaka to jest odpowiedzialność, to jeszcze na koniec, panie Wojciechu?
Kwestie jakby niezabezpieczenia danych osobowych czy ujawnienia ich innym osobom reguluje dokładnie ustawa o ochronie danych osobowych. Ta ustawa również przewiduje sankcje karne Więc tak naprawdę każdorazowo o tym, jaka jest kara, decydują stosowne organy.
Pan Wojciech Dąbrówka, to podsumujmy jeszcze raz. Jak najbardziej te dane muszą być zabezpieczone, listy muszą być zabezpieczone. Tutaj nasz słuchacz miał słuszne
spisy
obawy.
Wyborców, nie listy.
Spisy wyborców, przepraszam. Jeszcze pani Agnieszka zatelefonowała. Halo?
Witam. Ja byłam w dwóch lokerach wyborczych SP 61 przy 3 maja i liceum Siódemka na Jana Styki i w pierwszej i w drugiej turze wyborów i absolutnie nie było żadnych zabezpieczeń. No było tak jak zawsze. Czyli listy były, pani przekładała przy mnie i wszystko można było zobaczyć, także nie były to jednostkowe przykłady, a z drugiej strony pan do tej pory nie odpowiedział tak naprawdę, że komisja miała obowiązek. Czyli jak nie dopełniła tego obowiązku, to jaka teraz może być kara?
No usłyszeliśmy to przed chwilą, pani Agnieszko.
Że żadna, więc... Mhm.
Pani Agnieszko, jest taki obowiązek, to jeszcze powtórzę i pan Wojciech to potwierdzi. Jeszcze raz, panie Wojciechu, żeby pan mógł i żeby to wybrzmiało dokładnie. Taki obowiązek jest i koniec, kropka. I są za to kary i mamy prawo w lokalu wyborczym od razu, natychmiast domagać się zabezpieczenia tej listy, tak?
Dokładnie to powiedziałem, być może słuchaczka tego nie dosłyszała. Powiedziałem też we wcześniejszej części mojej wypowiedzi, że niewłaściwe lub wykonanie lub niewykonanie obowiązku będzie skutkowało, czy może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Jeszcze pan Krzysztof, tak, panie Wojciechu.
Zakres odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych reguluje już nie kodeks wyborczy, a ustawa o ochronie danych osobowych.
To jeszcze pan Krzysztof, halo.
Dzień dobry, a ja chciałbym pochwalić komisję, tam gdzie głosowałem na Cyryla i Metodego. Komisja stworzyła własnoręcznie świetną taką przykryweczkę wszystkich danych osobowych.
To znała przepisy, panie Krzysztofie.
Bardzo fajnie. A drugie, chciałbym powiedzieć tylko, że ja osobiście głosując tak naprawdę, to może nieładnie, ale nie obchodzi mnie, czy mój sąsiad głosował, czy nie. Skupiam się na swoim podpisie.
Nie, oczywiście, panie Krzysztofie, mówimy w tej chwili o rozwiązaniach prawnych. Ma pan prawo, żeby to pana nie obchodziło i nie interesowało to, czy te nazwiska są zasłonięte, czy nie, ale również uznajmy, że są, mają też ludzie prawo do tego, aby jednak te nazwiska były pozasłaniane i żeby nikt nie miał wglądu w to, czy głosowali, czy nie, już nie mówiąc o tym, jakie są adresy i tak dalej. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Co mogą zrobić ci słuchacze, którzy alarmowali, że takich zasłon nie było? Pan Jacek, pani Agnieszka, pan Wojciech, który do nas napisał i być może także inni, którzy tego programu słuchają i teraz sobie przypomnieli, że takich osłon nie było. Co teraz po fakcie
pytanie,
mogą zrobić? Panie Wojciechu.
Czy te osoby informowały o tym w dniu wyborów, w dniu głosowania? Jeżeli nie informowały w dniu głosowania, a zreflektowały się o tym dopiero po dniu głosowania, to tak naprawdę trudno odwrócić to, co już się stało.
To już nic nie mogą zrobić, ale trzeba wiedzieć na przyszłość.
Dlatego wspomniałem o tym, że ważna jest natychmiastowa reakcja. Jeżeli ta reakcja jest i jest skierowana do tych podmiotów czy jednostek, do których organów, które wymieniłem, no to proszę mi wierzyć, że zawsze spotyka się to z interwencją i odpowiednią reakcją. To, co powiedział pan Krzysztof, w jednej komisji nie było tych osłon, ale komisja sobie potrafiła poradzić w inny sposób, to znaczy, że komisja miała dużą świadomość tego, jakie spoczywają na tej komisji obowiązki. To bardzo cieszy. Natomiast jeżeli rzeczywiście w jakiejś komisji takiej osłony zabrakło i jeżeli nie było stosowane żadne rozwiązanie zastępcze, to można było na miejscu takiej komisji zwrócić uwagę. Ta komisja na pewno by nie przeszła obok tego obojętnie.
W każdym razie nie może przejść obojętnie. Pan Wojciech Dąbrówka...
Nie może, bo to by oznaczało niewykonanie lub nienależne wykonanie obowiązku, o którym to obowiązku w swoich wytycznych PKW informowała obwodowe komisje wyborcze bardzo wyraźnie.
Pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik PKW, dziękuję bardzo za rozmowę, panie Wojciechu. Pozdrawiam.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Pani Monika teraz, nasza słuchaczka, po raz drugi w czasie reakcji. Dzień dobry, pani Moniko.
Witam
serdecznie.
Witam.
Nie mamy dobrych wiadomości od pani Moniki. Wcześniej pani Monika mu opowiadała o swojej historii, właściwie także historii swojego syna. Być może to jest najważniejsze, który jest niepełnosprawny. Pani Moniko, bardzo krótko proszę przypomnieć, dobrze?
Syn nie ma prawej nogi, tak się urodził, to jest wada wrodzona, jest oprotezowany. No i w tym roku gdzie po raz kolejny składaliśmy, bo tak trzeba, do powiatowego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności w Policach o kartę parkingową, o takie orzeczenie takiej karty, więc powiatowy zespół do spraw orzekania odmówił wydania takiej karty, twierdząc, że w tym roku syn nie potrzebuje takiej pomocy.
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy i z panią Moniką, i z sekretarzem tego zespołu, z panią Natalią Rafalską, która no właściwie poinformowała nas tylko o tym, jakie przysługują tutaj uprawnienia. Można się odwołać i lekarz, orzecznik, ten sam bada swoją wcześniejszą decyzję. No takie trochę to dziwne dla mnie, no ale tak jest, niestety. Kiedyś powiedziałem, tak trochę może pół żartem, pół serio, ale to taki czarny humor bardziej, że służba zdrowia to jest rzeczywistość równoległa do naszej. Tam po prostu inne prawa fizyki obowiązują. Musimy się do tego, może nie musimy, może właśnie trzeba z tym walczyć, przyzwyczaić. No i dostała pani tę powtórną decyzję tegoż samego lekarza, który przejrzał te dokumenty odwoławcze i stwierdził, że jednak on błędu nie popełnił, tak?
Tak, to znaczy nie dostałam decyzji jakby tej lekarza, bo to jest tylko taka ogólna informacja skierowana do mojej wiadomości, ale skierowana do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności już w Szczecinie, że to moje odwołanie zostaje do nich przesłane do rozpatrzenia i ten Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie ma na to 30 dni. Nie dziwię się, że tak się stało, bo dziwne by było, gdyby lekarz sam stwierdził, że popełnił błąd, bo to się raczej nie zdarzy. Lekarze raczej do tych błędów się nie przyznają i tu też tak było. Dziwne właśnie to jest, że to odwołanie trafia do tego samego lekarza, który orzeka, tak, w ramach samokontroli. No jest to dosyć dziwne pojęcie, jakieś abstrakcyjne, tak? Lekarz sam siebie kontroluje. No ale tak się stało, więc czekamy teraz na komisję wojewódzką. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie inna.
Wcześniej
ja też chciałam nadmienić tylko, że syn tej karty potrzebuje tylko w takich wypadkach, kiedy tej protezy faktycznie nie ma, a to się naprawdę zdarza.
To jest 10-latek, normalnie, jak dobrze sobie przypominam.
Tak, on ma 10 lat, więc my z tej karty nie korzystamy absolutnie na co dzień. Ta karta jest tylko ważna wtedy, kiedy on jest w samochodzie, więc absolutnie, no nie parkujemy na tych miejscach, kiedy nie mamy takiej potrzeby i naprawdę jest to związane nie przed jakimiś sklepami, to jest ewentualnie szkoła, kiedy go trzeba odebrać, kiedy coś z tą protezą się stało.
Pani
i to
Moniko,
są szpitale.
Pani Moniko, ja przeczytam dwa komentarze po tym programie, w którym pani wystąpiła po raz pierwszy i także przedstawiciel powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Policach. Dwa komentarze, dosyć charakterystyczne. Co ma karta parkingowa do uczęszczania dziecka do szkoły? Skoro może chodzić do szkoły, to chyba nie będzie problemu, jak przejdzie parę metrów więcej na parking. Chyba że mama tego dziecka idzie na wygodę i nie chce się jej szukać miejsca parkingowego. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są zawsze blisko oraz czy dziecko naprawdę potrzebuje szerokiego miejsca parkingowego, a co jeśli podjedzie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim? Jeśli chce redakcja zobaczyć osobę naprawdę potrzebującą opieki całodobowej i szerokiego miejsca parkingowego, to zapraszam do siebie. W tej sytuacji jestem po stronie lekarza orzecznika. Nie będę osamotniony w opinii, że należy uporządkować przyznawanie. Osoby mogące poruszać się samodzielnie nie powinny mieć przyznanych kart parkingowych. To jeden komentarz. I drugi. Słuchając czasu reakcji, brak karty parkingowej dla chłopca bez stopy z protezą, decyzja orzecznika. Chcę podzielić się informacją, jaka jest u mnie w Przedsławiu. Również powiat policki. Mieszka chłopiec niepełnosprawny umysłowo. Ma, no nie powiem ile lat, bo za dużo by było informacji. Rodzice mają 3 samochody i na wszystkich naklejki osoby niepełnosprawnej, umożliwiające parkowanie na miejscach do tego przeznaczonych. Dwa zupełnie różne komentarze. Jakiś taki rozrzut w przyznawaniu tych kart parkingowych jest dziwny dla mnie. Pani Moniko, nasz program zbliża się do końca. Będziemy w kontakcie. Miesiąc na podjęcie kolejnej decyzji, tym razem już przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tak. Co mogę powiedzieć? Życzę powodzenia, pani
Dziękuję
Moniko.
Bardzo.
Życzę powodzenia. To jeszcze wtedy, w tamtym programie, w tamtym czasie reakcji padło nazwisko tego lekarza orzecznika, który wydał pierwszą decyzję i który później tę decyzję sam skontrolował i ją potwierdził, to może przypomnijmy, kto to jest.
To jest pani Damiana Jaszczak, to jest lekarz pediatra, gdzie ja sądzę, że u Aleksa, tak ma syn na imię, powinien jednak orzekać ortopeda, tak, bo on jest specjalistą. Naprawdę proszę mi uwierzyć, no z różnymi rzeczami się zderzaliśmy. Lekarze, pediatrzy z całym szacunkiem niekoniecznie wiedzą czym się, z czym dokładnie wiąże się brak nogi. Syn nie ma całej stopy, on nie ma też części nogi, bo to nie jest tak, że on nie ma tylko stopy, on też nie ma części nogi i naprawdę nie parkujemy w tych miejscach parkingowych, kiedy jest niepotrzebne. Ja nie mam żadnej naklejki na samochodzie, drodzy Państwo, żadnej naklejki. To jest tylko karta, którą mam i którą wyciągam w ramach potrzeby. Ja żadnej naklejki, można to sprawdzić, czy została takowa naklejka nam wydana, bo nie została. Ja żadnej naklejki nie mam, nie staram się o nią. Tylko tą kartę użyłam tylko w takich momentach, kiedy dziecko nie ma tej protezy i trwa to parę dni i ciężko jest go zanieść naprawdę na rękach do szpitala, gdzie trzeba iść naokoło bez tej karty. To tylko w takich wypadkach.
Pani Moniko, dziękuję za rozmowę. Dziękuję do usłyszenia i życzę powodzenia oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński, dzisiaj Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.